Dzisiaj naszymi gośćmi są pan Stanisław Bartnik, Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Białymstoku.
Witamy serdecznie. Państwu.
Mariusz Pietraszko, audytor energetyczny, także biegły sądowy w zakresie energetyki cieplnej.
Dzień dobry.
Wojciech Sykała, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski w Białymstoku i dr Arkadiusz Biliński z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Rozliczenie dostaw energii cieplnej. Dlaczego rozliczenie dostaw energii cieplnej jest przedmiotem naprawdę wielu sporów? Może od pana Mariusza Pietraszko zaczniemy.
Spory rodzą kwoty, które mieszkańcy poszczególnych lokali muszą zapłacić za ogrzewanie. I jeśli za ten sam lokal możemy zapłacić 1000 zł za sezon grzewczy, albo według zapisów regulaminu na przykład 12 tysięcy złotych, no to zawsze ktoś się znajdzie, kto zakwestionuje takie rozliczenie i stwierdzi, że no w jego lokalu grzejniki nie są w stanie pobrać tyle ciepła, no i będzie reklamował takie rozliczenie. I stąd się rodzą spory.
Bo spółdzielnie zazwyczaj negatywnie takie reklamacje rozpatrują. Pan Stanisław Bartnik, Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Białymstoku. Panie Stanisławie, pan trudną ścieżkę do tej pory przeszedł, bo ze swoją spółdzielnią wojował na wielu frontach, między innymi też i na froncie ogrzewania i rozliczenia tego ogrzewania.
Staraliśmy się generalnie doprowadzić do przestrzegania przepisów prawa. Nas interesuje praworządność i dokonywanie rozliczeń zgodnie z zasadami, które nakłada ustawodawca. Tutaj w bieżącym przypadku spółdzielni BSM na przykład w Białymstoku, po raz kolejny okazuje się, że dokonano rozliczenia niezgodnie z przepisami, że przyjęto w opłatach za podgrzanie wody pewną część liczoną na podstawie powierzchni lokali, a pozostałą część na podstawie wskazań wodomierza, a ustawodawca jednoznacznie określa, jak to ma być rozliczone, wskazując, że podstawą jest odczyt z wodomierza. I teraz interweniujemy, liczymy na to, że zarządca zmieni to rozliczenie i że dojdzie do zastosowania formy, którą przewiduje ustawa.
Pytanie do pana prezesa Wojciecha Sykały. Panie prezesie, u pana w spółdzielni jakby problemów z rozliczeniem nie ma, bowiem ta forma rozliczenia od lat jest najbardziej demokratyczna chyba i spółdzielcza, czyli od metra kwadratowego.
Trudno powiedzieć, żeby ona była demokratyczna. Jest to po prostu forma zgodna z pewnymi zasadami matematycznymi, ekonomicznymi. Jeśli chodzi o koszty podgrzania wody, są one od wielu lat, tak jak to się dzisiaj mówi, urealnione u nas. Myśmy chyba byli pierwszą spółdzielnią, która prowadziła te koszty na rzeczywistym poziomie, podczas gdy część innych spółdzielni robiła to poprzednio i niektóre robią do dzisiaj. Część kosztów podgrzania wody wprowadzała w koszty ogrzewania mieszkań, co taką możliwość daje sposób naliczania ciepła zużytego i dla ogrzewania mieszkań i podgrzania wody, gdzie jest to robione na podstawie jednego licznika, głównego licznika tak zwanego, choć w węzłach cieplnych, które, mówimy tutaj o dużych zasobach mieszkań, gdzie jest to ciepło, ogrzewanie walczynne, gdzie są układy pomiarowe w węzłach cieplnych. To są na ogół układy z głównym licznikiem i podlicznikiem dla ciepła, które idzie dla celów podgrzewania. Nie wody, tylko ogrzewania powierzchni mieszkalnej.
U państwa w spółdzielni problemów, powiedzmy sobie, nie ma, jeśli chodzi o rozliczenie ogrzewania. Nie ma też konfliktów z lokatorami, ale jak pan obserwuje na przykład poczynania sąsiednich spółdzielni, pana zdaniem gdzie może tkwić słabość tego, że jest taka duża niezgodność? Gdzie może tkwić problem?
Jest to temat do długiej dyskusji, wykraczającej czas, jaki tutaj mamy. To oczywiście przy obliczaniu kosztów, podziale kosztów za ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody zawsze są jakieś konflikty bez względu na sposób.
Na formę dlatego, rozliczania.
Że jest to najwyższy składnik w opłatach mieszkaniowych. I wiadomo, tam już powiedział tu jeden z przedmówców, tam gdzie są spore pieniądze w czynszu, to i są konflikty.
Z czego wynikały te różnice zdań pomiędzy spółdzielnią i lokatorami? Kwota to wiadomo, ale jeśli wejdziemy w stare regulaminy przede wszystkim, bo teraz mówimy, powiedzmy sobie, o okresie obowiązywania tej poprzedniej ustawy o energooszczędności i tutaj tak naprawdę gdzie tkwił haczyk? Mariusz Pietraszko.
Najwięcej problemu dostarczało zarządcą budynku określenie kosztów stałych. Koszty stałe to są koszty, które nie są zależne od zużycia ciepła w konkretnych lokalach czy budynku. Ustawa Prawo budowlane nakazuje tak gospodarować budynkiem, żeby nie naruszyć jego stanu technicznego i zachować prawidłową eksploatację. Jeśli wprowadzamy indywidualne opomiarowanie zużycia ciepła w lokalach i dajemy mieszkańcom możliwość niekorzystania z tego ciepła, w tym momencie degradujemy budynek. Ludzie przestają się ogrzewać, a jeśli regulamin jest tak skonstruowany, że ci ludzie, którzy przestali ogrzewania, mają jeszcze gratyfikacje pieniężne, że nie ponoszą przy tym kosztów, które wypadałyby przy prawidłowej eksploatacji lokalu, jakie by musieli ponieść, no to oni z tego korzystają, zakręcają głowice termostatyczne, ale za to ktoś musi zapłacić. I mieszkania, które normalnie są eksploatowane, czyli tak jak powinno być, że następuje wymiana powietrza wentylacyjnego, jego ogrzewanie, ogrzewanie powierzchni, no oni musieli zapłacić za pozostałą część budynku. Jeśli taki budynek poddajemy analizie i rozpiszemy indywidualne zużycia jednostkowe z poszczególnych lokali, wtedy widać konkretnie, kto kogo sponsoruje.
Rozpatrując sprawę sądową, gdzie porównywał pan wskazania tych wszystkich pomierników ciepła, różnice w impulsach były niewielkie, natomiast różnice w opłatach były ogromne.
To jest największym mankamentem, że lokator, nawet widząc zużycie jednostek na urządzeniach, które nazywamy podzielnikami kosztów, nie jest w stanie określić przed końcem sezonu, czy on oszczędził, czy nie, bo w zależności od tego, że w jednym roku 100 jednostek może go kosztować 1000 zł, ale te same 100 jednostek w następnym roku może go kosztować już 10 tysięcy czy 12, bo cała zabawa polega na tym, że dopiero po sezonie grzewczym, dzieląc te koszty właśnie na wskazania urządzeń, jeśli sąsiedzi, powiem to brzydko, byli cwańsi niż ten zwykły Kowalski, no to koszty zostaną jemu przypisane, tak? A że miał 20 stopni w tym roku, czy i w następnym też 20 stopni, no to już nie ma znaczenia w tym momencie.
Takie sprawy bardzo często trafiają do sądu. Jakimi wyrokami się kończą?
To trzeba od razu zauważyć, że no ktoś musi za to zapłacić. Tak? Budynek trzeba ogrzewać, bo to jest wynika z przepisów i nie możemy odpuścić sobie ogrzewania. Po prostu trzeba realnie zapłacić. Tak? Moje zadanie jest takie, żeby powiedzieć, ile można było pobrać tego ciepła, określić jego koszty i sprawdzić z tymi kosztami, które zostały wyliczone przez specjalistyczne firmy, które obsługują te urządzenia. Ja mam powiedzieć, czy taki rachunek był możliwy w ogóle do pobrania, tak? Jeśli grzejniki, które są zainstalowane w lokalu, nie mogą pobrać tyle ciepła.
No to ile trzeba zapłacić?
To już jak gdyby na początku jest dyskwalifikacja takich rachunków.
Zazwyczaj spółdzielnie precyzyjnie wyznaczają takie rachunki według podzielników, czy margines błędu jest duży. Słyszałem o takich obciążeniach rzędu 12 tysięcy za 50-metrowe mieszkanie, rzędu 8 tysięcy za 60-metrowe mieszkanie, więc no tak naprawdę za 8 tysięcy to myślę, że chyba połowę Pałacu Branickich można ogrzeć.
No, pałacu to może niekoniecznie, ale kilka lokali na pewno, jakiś mały hipermarket, tak? Więc porównując lokal, który miał 45 metrów, tak, bo to o tym konkretnym przypadku było głośno kilka lat temu, że no, za ogrzewanie tego lokalu został wystawiony rachunek na prawie 12 tysięcy złotych. I zużycie tego lokalu w tych jednostkach, które wykazał podzielnik, prawie wynosiło połowę zużycia z całego budynku, więc jeden lokal zużył według tego rozliczenia połowę ciepła, które zostało dostarczone do tam 40 czy 50 rodzin.
Fizycznie niemożliwe.
Nie, niestety.
Wersja lokalna, rozliczenie kosztów dostaw energii cieplnej. Dzisiaj temat to rozliczenie kosztów ogrzewania energii cieplnej, dostawa tej energii do mieszkań. 20 maja ubiegłego roku uchwalono w Sejmie ustawę o efektywności energetycznej. Ta ustawa weszła w życie 1 października. Niektóre zapisy tej ustawy miały być zrealizowane przez zarządców budynków do 31 grudnia 2016 roku. Co ta ustawa zmienia tak naprawdę, panie Mariuszu?
Tutaj już pojawiło się sformułowanie zobowiązujące właścicieli, zarządców budynku do stosowania opomiarowania całego budynku. Tu to właśnie pan prezes wspomniał, że jest wymóg posiadania liczników. Każdy budynek powinien być opomiarowany i w każdym budynku powinny być ustalone realne koszty jego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej. No, taka generalna zmiana, dlatego teraz są te problemy, o których mówił pan Bartnik, że zostały zamontowane urządzenia, które liczą konkretne zużycie ciepła na konkretne cele. No i to ciepło kosztuje niestety i trzeba je, już pomijając właśnie to, co powiedział pan prezes, trzeba skończyć z mieszaniem kosztów, że mamy koszty podgrzania wody w kosztach ogrzewania i teraz musimy się rozliczać z realnych kosztów.
Jak zastosowanie tych wszelkich zaleceń ustawowych, jeśli ktoś się na przykład decyduje nie na taką formę proporcjonalną, czyli od powierzchni, ale na podzielniki i szuka tam bardziej precyzyjnych form rozliczenia, jak zastosowanie tych przepisów nowej ustawy powinno wpłynąć na rzetelność rozliczeń?
Musimy skończyć w końcu z rozliczaniem kilku budynków z jednego licznika i mamy jeden licznik na przykład na trzy budynki, który liczy i ciepło do ogrzewania, i ciepło na podgrzanie wody. I teraz są sytuacje, że są jakieś wspólne współczynniki położenia lokali w bryle budynków, które korelują trzy budynki. To proszę mi powiedzieć, jak z mojego budynku ciepło przenika do budynku sąsiedniego.
No raczej nie da się tego policzyć. Panie Stanisławie, pan w swoim stowarzyszeniu pewnie styka się z różnymi skargami. Proszę powiedzieć, jak stan faktyczny wygląda? Czy faktycznie spółdzielnie mieszkaniowe dostosowują już te metodologie do obowiązującego stanu prawnego? Jak to wygląda z pańskiej perspektywy?
Spółdzielnie się zmieniają, to jest dobry sygnał. Następują zmiany regulaminów i poprawa ogólnie systemu, ale jeszcze powiedziałbym, że daleko jest do normalności. To wynika w mojej ocenie głównie z tego, że tak naprawdę nie ma żadnych kar za niedopełnienie obowiązków, bo ja to tak rozumiem, że doprowadzenie do sytuacji, że opłata wynosi 12 tysięcy złotych, jest niedopełnieniem obowiązków. I niestety ta ustawa prawo energetyczne nie przewiduje żadnych sankcji dla zarządców za działanie, które wywołuje szkodę. I tutaj rozstrzyga sąd niestety cywilny w tych sprawach. Mieszkańcy muszą się bronić, żeby obronić się przed dużymi błędami. Część spółdzielni zauważyła to i zmienia regulaminy, dostosowuje bardziej do przepisów, ale jak widzimy i słyszymy, nie wszystko jeszcze jest optymalnie. Ja bym osobiście oceniał, że tutaj ustawodawca powinien jeszcze nowelizować ten przepis, żeby dla zarządców były sankcje bezpośrednie, personalne za nieprawidłowości. Bo teraz na przykład, co dzieje się w jednej spółdzielni, jest efektem sytuacji, że tak naprawdę nieprawidłowe rozliczenie nie wywołuje żadnej szkody dla zarządcy.
Czyli
co
bez
najwyżej,
żadnych konsekwencji można sobie tam wpisać
żadnych
kwoty
można
różne
o tym powiedzieć. Nawet jeżeli w postępowaniu sądowym dojdzie do uchylenia uchwały, dojdzie do unieważnienia tych opłat, to i tak naprawdę koszty ewentualnie postępowań sądowych, koszty naprawienia tej szkody ponoszą inni mieszkańcy, a nie zarządca. Tak być nie może.
Panie prezesie, wiadomo, że ustawowe nakazy montażu w tej sieci ciepłowniczej, ciepłomierzy, to wszystko są to rozwiązania techniczne. Proszę powiedzieć, jaki to jest zabieg techniczny, kosztowny, wymagający wielu przeróbek? Tak jak rozmawiałem z innymi prezesami spółdzielni, to oni mówią, że tak naprawdę to jest to operacja niemożliwa do przeprowadzenia. Czy faktycznie niemożliwa?
W znacznej mierze może być to operacja niemożliwa do przeprowadzenia. Technicznie wszystko jest możliwe. Skoro ludzie lądowali na Księżycu, to dlaczego nie można założyć na przykład dziesiątek ciepłomierzy na wszystkich pionach grzewczych, na mieszkaniach? I oczywiście w pewnych budynkach, tak jak w mojej spółdzielni, w której pracuję, która posiada zasoby jeszcze budowane w okresie w latach 70., 80. w większości i są to budynki, wielka płyta, inny układ, no zupełnie nie, ale w znacznej mierze inny niż w budynkach, które się projektuje i buduje obecnie.
Teraz, tak.
I tam rzeczywiście może być to bardzo kosztowne, po pierwsze. Po drugie, też może rodzić wiele problemów, jeżeli na przykład są budynki z jednego węzła cieplnego, gdzie jest sieć rozdzielcza, w której są straty, gdzie są odcinki rurociągów przebiegające częściowo przez jeden budynek, jakby go podgrzewające i następnie dopiero dostarczające ciepło do następnego budynku i szereg innych problemów, które też tutaj można by było długo ciągnąć. Więc jest to po pierwsze kosztowne, po drugie też nie jest system idealny. Dlatego mówiliśmy o podzielnikach, teraz mówimy o ciepłomierzach. Ciepłomierze niby o wiele bardziej obiektywnie rozliczają, też nie do końca. Na przykład ogrzewa się jedno mieszkanie kosztem drugiego. To jest problem, który będzie występował i wtedy, kiedy zastosujemy podzielniki i kiedy zastosujemy ciepłomierze. Także może być to. W niektórych budynkach, tych, które są projektowane obecnie, które są przystosowane do rozliczania ciepłomierzami, to problemu nie ma. W niektórych, które można łatwo przystosować, też problemu nie ma, ale w niektórych jest to problem rzeczywiście poważny i kwestia dużych nakładów finansowych, które niekoniecznie mogą potem się zwrócić w trakcie eksploatacji.
Wsłuchując się tutaj w panów dywagacje i tutaj do doktora Arkadiusza Bilińskiego się zwrócę, akurat jeśli mamy dwa rodzaje budynków, czy prawnie możliwa jest taka sytuacja, żeby funkcjonowały na przykład w jednej spółdzielni dwa regulaminy rozliczania. Jedne dla budynków starego typu, gdzie nie da się takiego oprzyrządowania zamontować, i drugie dla nowego typu, gdzie takie oprzyrządowanie jest.
Jeżeli prawo dopuszcza takie rozwiązania i wskazuje metodę, że właśnie ze względu na taką sytuację, że są różne warunki techniczne, w których te budynki mogą funkcjonować, jest możliwość wprowadzania różnych rozwiązań dających podstawę do naliczania tych opłat, no to oczywiście jak najbardziej jest to ten kierunek, który powinien funkcjonować. Natomiast jeżeli takie zasady są wprowadzane wewnętrzną jakąś drogą, czyli po prostu ktoś napisał regulamin dla jednych budynków i dla drugich budynków i właściwie nie ma ku temu podstaw legalnych, no to tak nie można funkcjonować. Tutaj musi to z czegoś wynikać, dlatego że jeżeli idziemy do sądu, no to sąd sprawdza tak naprawdę, czy na podstawie obowiązujących przepisów prawa sposób naliczania został uczyniony w sposób rzetelny, prawidłowy. Natomiast jeżeli się okaże, że no regulamin nie ma oparcia w akcie wyższego rzędu, czyli w ustawie, no taka jest konstrukcja regulaminu tak naprawdę. On ma doprecyzowywać pewne kwestie, natomiast nie jest źródłem prawa samoistym, czyli nie może wprowadzać rozwiązań, na które ustawodawca w ogóle mu tak naprawdę nie pozwoli. I w tym momencie no, sąd oczywiście jest niezależny, niezawisły, natomiast no, nie może akceptować rozwiązań tak naprawdę nielegalnych. Powinien jakby w tym zakresie w ogóle zakwestionować prawidłowość naliczania i w inny sposób naliczyć opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami doświadczenia, no i prawdopodobnie na podstawie udziału biegłego, który powie pod względem technicznym, pod względem przenikalności ciepła i innych czynników, w jakim zakresie tak naprawdę to ciepło mogło być pobrane i jakie do tego adekwatnie kwoty mogły zostać za to pobrane ciepło naliczone.
Podsumowując tę część dyskusji, dodam tylko, że ustawodawca przewidział właśnie metodę podzielnikową, metodę od kubatury tak zwanej, czyli od metra sześciennego i od metra kwadratowego. Myślę, że są to trzy metody, które mogą zostać zastosowane.
Poprawię, od razu cztery są metody. Cztery. Jeszcze ciepłomierz, tak?
Jeszcze ciepłomierz jest, to są cztery metody, które dowolnie mogą spółdzielcy, administratorzy stosować na miarę własnych możliwości technicznych. Przypomnijmy dzisiaj temat rozliczenia dostaw ciepła. Teraz część trzecia naszej dyskusji, czyli część, która budzi bardzo duże emocje, czyli kontakty z administratorem, jeśli mamy spór o wysokość opłaty, prawidłowość, jeśli chodzi o sposób naliczenia tej opłaty. Jakie drogi są możliwe? Panie doktorze, reklamacja. No bo...
Tak, ta reklamacja tak naprawdę w moim przekonaniu po raz pierwszy ma służyć temu, żeby ktoś nam jasno i w sposób przystępny powiedział,
i wyjaśnił,
na jakiej zasadzie takiej i takiej kwoty przypadły na mój konkretny lokal. No i tutaj już mamy jakby ten pierwszy problem. Bardzo rzadko, ja przynajmniej no, z osobami, z którymi też gdzieś tam rozmawiałem, nie spotkałem się z pozytywną reakcją, czyli w tym zakresie po prostu taka informacja rzetelna nie została udzielona. Czyli gdzieś tam jakieś techniczne sformułowania, jakieś współczynniki i tak dalej.
Czyli zaciemnianie obrazu.
Znaczy po prostu brak wiedzy. No, przychodzę po 15 minutach, dalej nic nie wiem. Jest po prostu powiedziane, jest taki rachunek, może się pan sądzić. Dziękuję i właściwie jest na tym etapie taka rozmowa. Reklamacja ma natomiast jakby trochę inny cel. Ona ma na celu zweryfikowanie, czy rzeczywiście te opłaty, ten rachunek został wystawiony po pierwsze w sposób prawidłowy, a po drugie, czy odzwierciedla realne wskazania urządzeń, no bo mamy różne możliwości właśnie opomiarowania pobranego w tym momencie ciepła. No i tutaj w zależności od reakcji strony przeciwnej, czyli naszej administracji, są znowu dwie opcje, czyli albo rzeczywiście ktoś się pochyli i mówi, dobrze, ja sprawdzę, przeliczę, być może nastąpił błąd, być może uda się to wyjaśnić w sposób bardziej przystępny, bo może się okazać, że rachunek akurat w tym przypadku jest jak najbardziej prawidłowy, natomiast wymagane jest jakby po prostu wyjaśnienie, dlaczego on jest taki, a nie inny. No druga reakcja na zasadzie, nie dowiedziałem się nic, albo po prostu masz pan zapłacić i dyskusja się za kończy po prostu w tym zakresie. No i teraz idziemy dalej. No człowiek się denerwuje, tak? No bo po prostu nic nie wie, ma duże pieniądze często do zapłacenia. Co robić dalej? No pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to jest sąd. Natomiast jakby gdzieś tam umyka nam do końca, nie widzimy, że sąd za nas tak naprawdę nic nie załatwi. Bo sędziego przy tym nie było. On musi rozstrzygnąć spór na podstawie dowodów, tak? A dowodem głównym w takim postępowaniu jest opinia biegłego. Natomiast opinia biegłego ma tylko przybliżyć sędziemu tak naprawdę, jak to działa. A systemy są różne tak naprawdę. Natomiast no, on może też nie do końca z tej opinii wyciągnąć te elementy, które dla rozstrzygnięcia tego sporu będą istotne. Postępowanie może się skończyć w dwojaki sposób. Można wygrać, można przegrać. Wszystko kosztuje.
Remisów nie ma.
Znaczy, no nie ma, no bo jakbyśmy mieli remis, to sąd nie byłby potrzebny, prawda, w tym momencie. Natomiast sąd ma rozstrzygnąć. Na którąkolwiek ze stron ma przesądzić, czy ktoś udowodnił coś, czy nie. To wszystko kosztuje. I może być taka sytuacja, że oczywiście możemy wygrać jak najbardziej, natomiast też może być sytuacja, której nie bierzemy pod uwagę, że przegramy, a jeszcze zostaniemy obciążeni kosztami postępowania, plus jeżeli druga strona, a często tak jest reprezentowana przez pełnomocnika profesjonalnego, to jeszcze będziemy musieli zwrócić koszty wynagrodzenia tego pełnomocnika, który w tym postępowaniu wziął udział. No i w tym momencie jakby dopiero po zakończeniu rozprawy człowiek nabiera takiej mądrości, że a po co mi ten sąd tak naprawdę był? Nic nie załatwiłem, straciłem 2 lata i dalej muszę zapłacić rachunek razem z odsetkami. I w tym momencie pojawia się opcja, czy jest coś innego, co ewentualnie daje szansę uzyskania jakiegokolwiek kompromisu.
No właśnie, mediacja.
Na przykład, albo zwykła ugoda. Ugoda jako umowa, po prostu cywilno-prawna. Natomiast ja zawsze powtarzam, że jest jeden warunek. Ugoda polega na wzajemnych ustępstwach. I ten mechanizm musi być wyraźnie zaakcentowany w takiej umowie, czy to zwykłej, czy przed mediatorem, dlatego że przede wszystkim formalnie sąd, zatwierdzając taką ugodę, no musi zobaczyć, że to ustępstwo było. Ono nie musi być po 50%, ono może być 95% do 5%. Natomiast no, podejście, z którym się spotykam, bo też jestem stałym mediatorem, że dobrze, ja się zgodzę pod warunkiem, że będzie w 100% po mojemu,
to
jest
ugoda.
Punkt wyjścia jakby zerowy. Natomiast jakby u nas tej świadomości ustępstw niestety często w spółdzielniach nie ma. To jest cały czas ten stosunek, powiedzmy, administracyjny, można powiedzieć. Ktoś coś nakazuje i ja mam to zaakceptować. To jeszcze naleciałości dawnego trochę może systemu, natomiast to są partnerzy, tak? To jest pewien stosunek spółdzielczy w tym momencie.
Lokator spółdzielczy.
To nie jest stosunek administracyjno-prawny. Szczególnie, że to tak naprawdę spółdzielcy tworzą to spółdzielnie, szczególnie na zgromadzeniach, kiedy oni decydują tak naprawdę, w jakim kształcie ta spółdzielnia ma w tym momencie funkcjonować. Także tutaj próba jest zawsze, natomiast właśnie kwestia zmiany takiego nastawienia, takiej mentalności, że sąd to może na końcu tak naprawdę. Trudno, drogo, długo, wynik niepewny. Natomiast rozmawiać można zawsze. Chęć. To jest jakby coś, no, ale, czego ciężko w tym momencie czasami oczekiwać.
Ale tak jak pan wcześniej zaznaczył, skłonność do dialogu ze strony administratorów, może nie wszystkich, ale jest znikoma. Panie Stanisławie, pan ma bogate doświadczenia w tych sprawach i to z reguły trzeba było jednak sięgać po ten argument ostateczny, czyli proces sądowy. Jakie instrumenty prawne mają administratorzy, żeby na przykład zniechęcić kogoś do dochodzenia, do powiedzmy sobie pewnej prawdy dochodzenia sprawiedliwości?
Spółdzielnie mieszkaniowe używają perswazji, mając zaplecze silne w postaci profesjonalnych pełnomocników i jakby narzucają tak naprawdę swoją wolę w wielu przypadkach. I kiedy na przykład kwoty są takie w zasięgu, że tak to nazwę, tego użytkownika danego, to ci ludzie pod presją po prostu ustępują, mimo że tak naprawdę powinni upomnieć się o swoje. I tutaj prezesi spółdzielni, jak tutaj zauważyliśmy, decydują się na ugody w sytuacji już podbramkowej, kiedy wiedzą, że postępowanie skończy się w przegraną i tak naprawdę też uszczerbkiem wizerunkowym. Ale oni to robią czysto w mojej ocenie jakby no, z takiej chłodnej pragmatyki. Oni nie kierują się interesem społecznym. Brakuje komunikacji tak naprawdę.
Na przykład w nowych regulaminach bardzo popularny wzór jest teraz stosowany w paru białostockich spółdzielniach, gdzie tak naprawdę trzeba dużo pracy naukowej poświęcić, żeby zrozumieć, więc regulamin też, panie doktorze, musi być jasny i klarowny chyba, jeśli zwracamy się do lokatorów.
Tak, Tak, szczególnie, że to jest akt jakby takiego trochę niższego rzędu. On powinien być tak naprawdę dosyć szczegółowy, ale jednocześnie napisany językiem przystępnym, tak? No, czyli regulacja powinna w tym momencie odzwierciedlać wolę ustawodawcy, ale jednocześnie być w stanie do ogarnięcia przez no, po prostu zwykłego obywatela.
Jak, powiedzmy, spowodować taką rzecz, żeby te regulaminy, czy to we wspólnotach, czy to w spółdzielniach, były zgodne z obowiązującym prawem, żeby te wszystkie wyliczenia naprawdę nas tak nie bulwersowały. Panie Mariuszu, proszę bardzo.
Ja myślę, że zarządcy i właściciele budynków powinni więcej korzystać z doradców energetycznych, którzy mogą pomóc przy pisaniu regulaminu, no bo nie ma co się łudzić, że każdy specjalizuje się w ciepłownictwie i mógłby sobie potencjalnie wyliczyć te koszty stałe, które powinny przypadać na konkretny budynek. No i w takim przypadku no najlepiej by było skorzystać z specjalisty, a tym bardziej, że najnowsze zapisy tej ustawy prawo energetyczne nakazują analizę posezonową zużycia tego ciepła i na ogrzewanie, i na podgrzanie wody użytkowej.
Ja bym tutaj uzupełnił, że naprawdę trzeba rozważyć wprowadzenie przepisu karającego za nieprawidłowości. Przypomniał mi się taki przykład świeży z Gdańska akurat on jest, że rok po roku zarządca nalicza 9-8 tysięcy za lokal rzędu 37 metrów. Firma, która rozlicza, robi to zawodowo. Nie sposób jakby przyjąć, że to jest zdarzenie pierwsze w Polsce. I teraz tam przygotowaliśmy odpowiedź na gruncie w cywilnym, ale też zastanawiam się nad tym od paru dni, bo to tak naprawdę jest literalnie biorąc przestępstwo oszustwa. Tak jak cofanie liczników w samochodach, tak samo działanie profesjonalnej firmy, która się specjalizuje w tym, obliczone na to, że wywoła się skutek właśnie, nie wiemy, jakie są pobudki. Zastraszenia, być może przejęcia lokalu na przykład, wpędzenia w długi. Bo nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto świadomie wykonuje swoje obowiązki, nie widzi tego, nie? Że jest błąd no, ekstremalnie duży. W przypadku świadomego działania, wyrządzenia szkody, powinna być sankcja. Bo tego nie ma, nie? I to nas wszystkim daje pracę. Sąd jest bardzo zajęty, a jeszcze musi być bardziej zajęty rozpatrywaniem takich spraw i robi się problem ludziom. I też na wspólnotach byłoby o tyle łatwiej, że tam jest łatwa możliwość zmiany zarządcy, więc ewentualne ukaranie bardzo by wpłynęło, myślę, na poprawę
na jakości.
Bo przygotowywanie jakichś pakietów informacji, szkolenie to ważne i potrzebne, audytorzy potrzebni, opinie potrzebne, wyroki potrzebne, ale brakuje moim zdaniem tego czegoś takiego, co by przeważyło szale.
Panie prezesie, co pan na ten temat sądzi?
I trzeba się opierać na wiedzy technicznej, no i rozsądku oczywiście przy tworzeniu wszelkich regulaminów, przy rozliczeniach. Jeśli chodzi zaś o karanie, no w tej chwili to nie ma sankcji, ale w takie przypadki, jeżeli są te kominy takie przy rozliczeniach. Ja sam się zastanawiam, jak można coś takiego tolerować, no bo sobie nie wyobrażam, żeby czymś takim przejść do porządku dziennego i powiedzieć, bo tak wyszło z podzielników, czy tam...
Mimo, że wiadomo z góry, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
To jest zdumiewające z tym, że nie zapominajmy, że to jednak jest też pewien margines, to nie jest jakiś powszechny.
Ale bolesny margines.
Ale jest bolesny, oczywiście, że tak. Także to jest temat nie tylko zarządów, ale też i pewnej świadomości prawnej, pewnej uczciwości, pewnych zasad takich. No.
Doktor Arkadiusz Biliński, panie doktorze, jakby pan widział ten temat, żeby po prostu było sprawiedliwie i uczciwie?
No jeżeli ustawodawca wymaga, żebyśmy do końca zeszłego roku mieli regulamin dostosowany do obowiązujących przepisów, jeżeli ktoś tego nie zrobił, a nie ma jakiejś prolongaty, że stare regulaminy przez ileś funkcjonują, no to po prostu w tym momencie przyjmujemy, że spółdzielnia nie ma podstawy tak naprawdę w tym zakresie do rozliczania kosztów ogrzewania. I ona tak naprawdę...
Czyli formalnie, zgodnie
formalnie
z prawem,
nie ma podstawy do naliczenia tak naprawdę.
Opłatę.
Znaczy pobiera ciepło od MPC-u na przykład i jakby ona w tym momencie jest stroną tej jakby umowy, natomiast nie jest w stanie zgodnie z przepisami prawa przydzielić konkretne kwoty na poszczególne osoby, no bo to z czegoś musi wynikać, prawda? Czyli w tym momencie idąc do sądu, no to też powinno być udowodnione, że ta opłata na jakiejś podstawie innej, no być może została tak naprawdę policzona. Druga kwestia to ujednolicenie tych regulaminów, no bo jeżeli tutaj padło, że są cztery metody możliwe tak naprawdę obliczania pobieranego ciepła, no to ja myślę, że w całej Polsce, albo nawet w regionie jakimś, można się pokusić o ujednolicanie tychże regulaminów, żeby nie było nawet takiej technicznej potrzeby, żeby każda spółdzielnia indywidualnie musiała od początku ten regulamin pisać, no bo im więcej wariantów, tym więcej potencjalnych wątpliwości, błędów nawet w tych regulaminach. I jakby do tego dążmy, żebyśmy mieli tą prawidłową, uniwersalną w miarę możliwości bazę. A jeżeli są potrzebne odstępstwa, to powinniśmy wyraźnie zaznaczyć, że z tego i z tego powodu my musimy coś zmienić, bo na przykład mamy jakiś zasób z lat 70. i niestety jakiś współczynnik realnie przeliczający pewne kwestie, będziemy musieli zastosować.
Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok. Przypomnijmy nasz temat. Myślę, że wyczerpaliśmy rozliczenie, pewnie nie do końca, ale w dużej mierze rozliczenie dostaw energii cieplnej do mieszkań. Naszymi gośćmi byli Mariusz Pietraszko, audytor energetyczny, biegły sądowy w zakresie energetyki cieplnej, Stanisław Bartnik, Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Białymstoku, dr Arkadiusz Biliński, Uniwersytet w Białymstoku i Wojciech Sykuła, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski. Dziękuję panom bardzo. Do usłyszenia.